Karolina Koziara. Jestem doktorem psychologii i adiunktem w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym podcaście staram się w sposób prosty i przystępny przedstawić zagadnienia związane z szeroko pojętą psychologią. Jeśli interesuje Cię ten temat, to dobrze trafiłeś. Ruszamy. W tym pierwszym odcinku podcastu chciałbym poruszyć kwestię terapii, a właściwie do samego początku terapii. Decyzja o rozpoczęciu terapii nigdy nie jest łatwa. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie tego, że jest to związane z traumatycznymi wydarzeniami czy jakimiś sytuacjami, w których nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. A skoro nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie rozgrzebywać ich na terapii. Ale mam na myśli też sytuacje, w których ludzie zaczynają terapię, ponieważ chcą lepiej zrozumieć siebie, mają trudności z odnalezieniem sensu w życiu, albo po prostu chcą popracować nad samorozwojem i potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia w tej drodze. Bez względu jednak na powód, początek zawsze jest ekstremalnie trudny. Jak spojrzymy na to spoza naszej perspektywy, zupełnie z zewnątrz, no to wyobraźcie sobie, jak dziwna jest to sytuacja, kiedy musicie otworzyć się przed zupełnie obcą osobą. Stawiacie się w sytuacji, w której terapeuta, kompletnie obcy gość albo kompletnie obca kobieta, słucha o twoich najgłębszych lękach, największych życiowych katastrofach, wątpliwościach, które dotyczą twoich wyborów, związków, relacji i tym podobnych rzeczy. Mówisz tej totalnie obcej osobie o czymś, o czym momentami nawet boisz się pomyśleć, a w zamian nie otrzymujesz kompletnie niczego. Niczego, mam na myśli informacji na temat terapeuty. Przecież terapeuta nie mówi, okej, a miałem tak samo, to mi się przydarzyło. Nie mówi też, no cóż, jakbym był tobą, albo byłbym w twojej sytuacji, to zrobiłbym to czy tamto. Czasem terapeuta nic nie mówi. Czasem zadaje tylko pytania. I de facto wychodzimy z sesji terapeutycznej, mając więcej pytań niż odpowiedzi. Ale żeby jakoś złagodzić niepokój związany z terapią, szczególnie z tymi pierwszymi kilkoma sesjami terapeutycznymi, postaram się rozbić ten proces na mniejsze części, tak żeby osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z wsparcia psychologów, żeby wiedziały, czego się spodziewać. Oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, że każda terapia ma inny charakter i każda właściwie sesja terapeutyczna jest bardzo indywidualna. Natomiast są w nich takie stałe i standardowe elementy, które w 99% przypadków na pewno się pojawią. Zanim w ogóle rozpoczniemy sesję, musimy umówić się na to pierwsze spotkanie. Albo dzwoniąc bezpośrednio do terapeuty, bo tak oczywiście też terapeuci pracują, albo dzwoniąc do centrum terapeutycznego, czy kontaktując się, umawiając się na sesję przez recepcjonistę. To jest doskonała okazja, żeby zapytać o wszystkie ważne rzeczy, które musimy wiedzieć, zanim w ogóle rozpoczniemy terapię. Oczywiście w tym momencie mamy absolutne prawo do tego, żeby zapytać o doświadczenie i edukację terapeuty. Więc absolutnie nie bójcie się pytać o uniwersytet, który kończyli, o specjalizację, o dodatkowe kursy, o szkołę terapeutyczną i inne elementy wykształcenia, które wydają Wam się istotne. Oczywiście jeśli ta informacja jest umieszczona na stronie internetowej terapeuty czy na stronie internetowej ośrodka, no to jasne, nie musicie w tej chwili pytać o to. Można to zapytać na pierwszej sesji, czy jeśli jest to w miarę jasno wyjaśnione na stronie internetowej, no to można to przeczytać. Natomiast jeżeli nie ma takiej informacji, musicie wiedzieć, z kim macie do czynienia, więc zanim w ogóle umówicie się na pierwszą sesję i na tej sesji się pojawicie, dobrze jest zapoznać się z takimi informacjami. I od razu zaznaczę tutaj, nie bój się, że terapeuta pomyśli, że mu nie ufasz, albo jesteś jakiś dziwny, że pytasz go o wykształcenie. A jeśli zadajesz takie pytanie, to z naszej perspektywy oznacza to, że twoje podejście jest poważne i serio chcesz się zaangażować w ten proces. Więc dla mnie, jako psychologa, to jest bardzo dobry znak. To znaczy, że współpraca między nami będzie uczciwa i poważna od samego początku. A jeśli z jakiegoś powodu jesteś osobą, która potrzebuje specjalnej wiedzy, na przykład jesteś obcokrajowcem, pochodzisz z innej kultury, albo masz trudności ze słyszeniem, z widzeniem, albo jesteś na przykład członkiem jakiejś grupy mniejszościowej, czy to prezentujesz mniejszości etniczne, czy jesteś osobą nieheteroseksualną, lub jakakolwiek inna charakterystyka, która przychodzi ci do głowy, możesz zapytać terapeutę, czy ma doświadczenie w pracy z podobnymi pacjentami. I nie mam tu oczywiście na myśli pytania terapeuty, czy jest rasistą albo homofobem, ale jeśli terapia ma być skuteczna, to osoba, która z tobą pracuje, musi być świadoma pewnych niejawnych procesów, które mogą wpływać na twoje funkcjonowanie. Więc jeśli terapeuta na przykład nie ma kompletnie doświadczenia pracy z pacjentami transpłciowymi, to nawet przy najlepszych chęciach nie będzie w stanie zrozumieć twojego położenia, bo nie ma wiedzy na temat stresu mniejszościowego i społecznych interakcji związanych ze statusem mniejszościowym, w tym przypadku ze statusem osób transpłciowych czy nieheteroseksualnych. A jeśli masz jakieś wcześniejsze doświadczenie z terapią i masz jakieś dodatkowe pytania lub chcesz coś wyjaśnić, albo masz pytania dotyczące typowo organizacyjnych kwestii, czyli metod płatności, czy płacisz z góry, kiedy powinieneś odwołać sesję, aby nie zostać obciążonym kosztami. Wszystkie te elementy, o których musisz wiedzieć przed umówieniem się na spotkanie, możesz o to spokojnie zapytać przez telefon. A to oczywiście nie oznacza, że na pierwszej sesji jest już za późno, żeby się wycofać, albo za późno, żeby zadać jakiekolwiek pytanie. Absolutnie nie. Natomiast jeśli pojawi się jakaś informacja, która sprawi, że nie możesz uczestniczyć w terapii, no to zanim stracisz swój czas na tę pierwszą sesję, możesz o to zapytać przed umówieniem się na spotkanie. Załóżmy, że przeszliśmy już ten pierwszy krok. Umówiłeś albo umówiłaś się na spotkanie, jesteś w gabinecie terapeuty. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, która się podczas tej sesji wydarzy, to jest krótkie wprowadzenie terapeuty. On powie ci, kim jest, być może powie ci o swoim doświadczeniu, wykształceniu i innych charakterystykach związanych z samą pracą terapeutyczną. Podczas pierwszego spotkania terapeuta powie ci też o absolutnie niezbędnej w terapii rzeczy, czyli powie ci kilka słów o metodach terapeutycznych i ogólnym podejściu terapeutycznym, które prezentuje. Podejście terapeutyczne, zwane też modalnością terapeutyczną, to najogólniej mówiąc jest zbiór metod, za pomocą których pracujemy. Tych metod jest kilka. Najbardziej popularne są dwa podejścia. To jest podejście psychodynamiczne i podejście poznawczo-behawioralne. Są też oczywiście jeszcze pomniejsze nurty terapeutyczne, takie jak podejście humanistyczne, integratywne, podejście gestalt i tak dalej. Natomiast te dwa, psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, są absolutnie najpopularniejsze. I to nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. Te podejścia wywodzą się z różnych filozofii, właściwie to z różnych podejść filozoficznych i naukowych. Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że nasze wcześniejsze doświadczenia, szczególnie doświadczenia z naszego dzieciństwa, mają wpływ na to, jak funkcjonujemy obecnie. Czyli nasze obecne relacje będą w jakiś sposób odzwierciedlać te, które mieliśmy w dzieciństwie. Więc na przykład, jeśli mieliśmy trudne relacje z rodzicami albo z jakąś ważną postacią z naszego dzieciństwa, to prawdopodobnie będziemy w jakiś sposób mniej czy bardziej odbijać te relacje w naszych obecnych relacjach z partnerem, szefem, przyjaciółmi i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo prosty, a nawet powiedziałabym bardzo prostacki sposób wyjaśnienia psychodynamicznej terapii. Natomiast ten odcinek nie jest poświęcony temu, żeby zagłębiać się w filozofię psychodynamiczną, więc chcę tylko nakreślić ogólny zarys, na czym polega ta terapia. Drugim rodzajem terapii jest terapia poznawczo-behawioralna. W tej terapii wierzymy, że emocje i zachowania są ze sobą ściśle związane. I jeśli jakieś nieadaptacyjne reakcje są wzmacniane przez zewnętrzne sygnały, mogą stać się dla nas pewnymi utrwalonymi wzorcami. Dlatego w poznawczo-behawioralnej terapii skupiamy się na pracy zarówno na stanach emocjonalnych, jak i na naszych wzorcach zachowania, aby zastąpić te nieadaptacyjne bardziej konstruktywnymi. Ponieważ w poznawczo-behawioralnej terapii powtórzenia i praktyka są istotnym elementem efektywności tej terapii, a jest dosyć powszechne w ramach pracy terapeutycznej zadawanie pacjentom zadań domowych. Po to, żeby po pierwsze utrwalić sobie nowe, lepsze wzorce zachowań, a poza tym jest jeszcze drugi aspekt, dzięki któremu te zadania domowe stają się nawykami, czyli po zakończonej terapii pacjent posiada faktyczne umiejętności do wykorzystania tych zachowań czy tych technik na co dzień. Techniki mogą być bardzo różne. Jest ich dosyć sporo, natomiast one mogą polegać na autorelaksacji, na skupianiu się na jakimś zadaniu, na radzeniu sobie z fobiami itd., itd. Podczas pierwszej sesji terapeutycznej prawdopodobnie ustalisz z terapeutą ogólny cel terapii. Mówię prawdopodobnie, ponieważ czasem cel terapii nie jest jasny od samego początku i czasem może zająć to trochę więcej czasu niż jedna sesja. Natomiast na pewno na tej pierwszej sesji będziesz rozmawiał o tym, dlaczego w ogóle rozpoczynasz terapię, o twoim ewentualnym wcześniejszym doświadczeniu z terapią, jeżeli je masz, i wspólnie z terapeutą omówisz cel interwencji. To jest absolutnie kluczowy krok na drodze terapeutycznej, ponieważ cel terapii wpływa nam na cały proces. Czasem ustalenie celu, tak jak mówię, może zająć trochę więcej, z tego względu, że nie zawsze cel terapii jest absolutnie jasny od początku. Oczywiście czasem przychodzą pacjenci, którzy mówią, że chcą się pozbyć kompulsywnego mycia rąk albo panicznie boją się kotów i to jest ich cel, żeby sobie z tym poradzić. W takim przypadku ten cel jest bardzo jasny. Ale czasem może się tak zdarzyć, że pacjent przychodzi i mówi, że coś jest nie tak. Coś po prostu nie gra. Relacje się rozpadają, traci przyjaciół, nie widzi żadnego jasnego powodu, dla którego tak się dzieje. Więc ustalenie celu terapii w tym przypadku nie będzie łatwe. Będzie wymagało dwóch albo nawet trzech spotkań, podczas których terapeuta będzie rozmawiał z pacjentem o codziennym życiu, o rodzinie, o potrzebach i wspólnie w końcu omówią najbardziej pilne obszary, którymi należy się zająć. Cel terapii może być bardzo konkretny, tak jak w przypadku radzenia sobie z określoną fobią, ale może też być dosyć szeroki. Natomiast na pewno nie powinien być to bardzo ogólny cel. Na przykład trudno będzie ocenić postęp i efektywność terapii, jeżeli ustalony cel będzie brzmiał: chcę być szczęśliwy i mieć fajne życie. To nie jest najlepszy cel. Ale już na przykład cel, który mówi o tym, że chcę być bardziej aktywny podczas zajęć na studiach, albo chcę częściej zabierać głos, podczas spotkań biznesowych, to już jest bardziej konkretny cel i będzie łatwiej ocenić swoje postępy w terapii, jeśli on będzie brzmiał właśnie w taki bardziej skonkretyzowany sposób. Pierwsza sesja terapeutyczna jest również dobrym momentem, aby sporządzić tak zwany kontrakt, czyli umowę między tobą a terapeutą. Kontrakt nie zawsze jest w formie pisemnej, natomiast często rzeczywiście jest to pewna forma dokumentu, którą podpisujesz ty i twój terapeuta, który obejmuje najważniejsze aspekty procesu terapeutycznego. Taka umowa zazwyczaj obejmuje metody płatności, czas, w którym możesz odwołać sesję, żeby za nią nie płacić. Zazwyczaj to jest 72 godziny przed sesją, ale mogą występować pewne indywidualne różnice. Niektórzy terapeuci dopuszczają 24 godziny przed sesją na odwołanie, inni 48 godzin. To jest bardzo zależne od indywidualnej umowy i indywidualnych preferencji terapeuty. Jeśli twoje sesje odbywają się online, umowa między tobą a terapeutą może obejmować również metody komunikacji oraz informacje, chociażby to, kto do kogo dzwoni, żeby nie zaistniała sytuacja taka, że oboje jesteście na linii i czekacie, kto w końcu przyciśnie tę zieloną słuchawkę. Dodatkowo, jeśli terapia odbywa się online, pewnie w kontrakcie wpiszecie działanie, które należy podjąć, jeżeli połączenie jest na przykład za słabe albo ktoś zostaje nagle odcięty od internetu. Wtedy najczęściej ustala się alternatywną formę komunikacji, czyli na przykład nie przez Zoom, tylko telefoniczną, żeby nie wydarzyło się tak, że terapia zostanie po 10 minutach zakończona. W umowie terapeuta oczywiście deklaruje, że sesje są poufne i absolutnie żadne informacje nie będą udostępniane bez twojej zgody. I to jest bardzo ważny punkt. To jest rzecz, którą należy zapamiętać. Psycholog, psychoterapeuta to jest osoba, którą obowiązuje absolutna tajemnica zawodowa. To znaczy nie może i nie ma prawa zdarzyć się sytuacja, w której terapeuta ujawnia jakiekolwiek informacje na temat ciebie, czy to w kontekście zawodowym, czy też w kontekście prywatnym. To, co mówisz terapeucie, pozostaje w gabinecie terapeutycznym. Natomiast może się tak zdarzyć, że terapeuta robi podczas sesji jakieś notatki. Robi je po to, żeby zaznaczyć sobie jakieś ważne punkty, które będzie chciał poruszyć, a niekoniecznie chce przerywać twoją wypowiedź. Lub ewentualnie będzie sobie robił notatki, żeby przygotować się na kolejne spotkanie. Jeśli tak jest, w kontrakcie terapeutycznym terapeuta najczęściej deklaruje, w jaki sposób będzie przechowywał te notatki. Przede wszystkim powinien zadeklarować, że będzie je albo przechowywał w zamkniętej szafce, czyli takim swoim terapeutycznym sejfie, albo będą to notatki w formie elektronicznej zachowane w pliku chronionym hasłem. Ponieważ proces terapii jest mocno zindywidualizowany, taka umowa może również obejmować dodatkowe kwestie, takie, które ty lub twój terapeuta uważacie za istotne. Na przykład będzie obejmował czas trwania sesji albo będzie obejmował informacje, kto powinien zostać powiadomiony w jakimś nagłym przypadku. Na przykład jeśli trafisz do szpitala albo coś wydarzy się podczas sesji, kogo terapeuta powinien o tym poinformować. Ostatnim elementem, który dzisiaj chcę poruszyć, to jest czas trwania sesji. Zazwyczaj w absolutnej większości przypadków sesja trwa około 50 minut. Natomiast pierwsze sesje mogą trwać nieco dłużej. Na przykład mogą to być sesje półtora godzinne. Z tego względu, że pierwsza sesja to jest czas, w którym się poznajecie. Zarówno ty poznajesz metody pracy i dynamikę terapeuty, jak i terapeuta poznaje ciebie. A w związku z tym, że podczas tych pierwszych sesji musisz wprowadzić terapeutę w całe swoje życie, no to 50-minutowa sesja może być nieco za krótka. Dlatego zdarza się, że te sesje zostaną dublowane, czyli tak jakby robicie za jednym razem jedną sesję, żeby nie przerywać ważnego wątku, żeby coś nie uciekło, żeby nie trzeba było cały czas patrzeć na zegarek. Więc tak się zdarza. Natomiast pozostałe sesje zazwyczaj są to sesje 50-minutowe. Wyjątkiem są sesje terapeutyczne dla par. W tym przypadku sesja często jest dłuższa niż terapia indywidualna, dlatego że jak pomyślicie sobie o 50 minutach, które musicie podzielić na dwie osoby, no to zostaje zaledwie 25 minut dla każdej osoby w parze. A to może być po prostu za krótko, żeby podjąć jakiś temat, dać osobie wystarczająco dużo przestrzeni, żeby opowiedziała o swoich doświadczeniach, oczekiwaniach i w dodatku jeszcze jakoś zamknąć sensownie tę sesję. Dlatego terapia par zazwyczaj obejmuje sesje półtora godzinne lub nawet czasem dwugodzinne. Zmierzając do końca tego odcinka, mam nadzieję, że to są rzeczy, które jakoś ułatwią Wam podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii. Oczywiście pamiętajcie, że wszelkie pytania, które rodzą się w trakcie terapii, należy natychmiast zadawać terapeucie, dlatego że efektywność terapii jest w dużej mierze zależna od Waszego wzajemnego zaufania. Jeśli zdarza się tak, że pojawia się jakaś wątpliwość, a Wy jej nie rozwiejecie na samym początku, czy też od razu, to ona może ciążyć w jakiś sposób na samym procesie terapeutycznym i będzie stanowiła niepotrzebną barierę. Dlatego jeżeli dzieje się cokolwiek, co Was niepokoi, albo chcecie uzyskać po prostu jakieś dodatkowe informacje, to nie wahajcie się tego robić, bo po to jesteście w relacji z terapeutą, żeby terapeuta Wam pomagał zrozumieć zarówno siebie, jak i cały proces terapii. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pomocny. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.